Strefa komentarzy.
Prawie 10 minut po godzinie 11 na zegarach na antenie Radia Gdańsk. Czas na strefę komentarzy. Kuba Kaługa, kłaniam się nisko sprzed mikrofonu. Zza konsolaty kłania się Barbara Kopaczewska. A w naszym studiu komentatorzy Karolina Misztal, Dziennik Bałtycki.
Dzień dobry Państwu.
Piotr Lejarczyk, Onet.pl, moja Orunia.pl.
Dzień dobry.
Jest z nami Bartosz Tobieński, Telewizja Polska Gdańsk.
Dzień dobry, witam słuchacze Radia Gdańsk.
Kłaniam się raz jeszcze i witam Was wszystkich. Moi drodzy, no cokolwiek byśmy sobie nie zaplanowali do omówienia, do skomentowania, do podywagowania, to jednak trudno nie patrzeć na to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, bo dzieje się bardzo, bardzo dużo i już w zasadzie w piątek można było spodziewać się, że coś tam się wydarzy początkowo, kiedy pierwsze informacje o tym, że Pakistan atakuje Afganistan, takie się pojawiły, a kolejny dzień to już dopiero przyniósł wysyp informacji, za którymi ciężko nadążyć. Piotr Lejarczyk, od Piotra zaczniemy. Pierwsze twoje skojarzenia?
Wydaje mi się, że to, co tutaj jakby w ogóle najbardziej uderza, to jest to, że jest to kolejna akcja Ameryki w pośredniego sojusznika Chin. Wcześniej była Wenezuela. Pamiętajmy o tym, że Wenezuela miała sporo kredytów, jeżeli chodzi o Chiny, i spłacała je właśnie też pośrednio ropą. Ameryka zdecydowała się kilka tygodni temu na obalenie tego reżimu, a teraz jakby uderza w sojusznika również Chin, jeżeli chodzi o import ropy, czyli w Iran. I tak naprawdę nie ma żadnej reakcji Chin, a Rosji również, więc to też trochę pokazuje, że Ameryka cały czas jest ważnym rozgrywającym, mimo tych takich deklaracji izolacjonistycznych. Więc to mi się wydaje, że dosyć jest jakby istotne. Dosyć interesująca jest również historia z perspektywy Polski i Prawa i Sprawiedliwości. Wydaje mi się, że oni trochę dostali amunicję, że Ameryka cały czas jest silna, w związku z tym, znaczy, powinniśmy zablokować program europejski SAFE, więc...
No, o tej amunicji to zaraz jeszcze pomówimy. A propos Chin, to jakieś tam reakcje ze strony chińskiej jednak się pojawiają. Dzisiaj rzeczniczka chińskiego MSZ-u pani Mao Ning stwierdziła, że to, co robi aktualnie Ameryka, narusza i cele, i zasady karty Narodów Zjednoczonych, i że Chiny oczekują natychmiastowego zakończenia tych działań wojennych.
To jest dosyć taki standardowy, jeżeli chodzi o Chiny, prawda?
Ale jest to jednak reakcja.
Tak, oczywiście.
Jest to jednak reakcja. Karolina Misztal?
No cóż...
O czym myśli fotograf w takich sytuacjach zawodowych?
Ja myślę o zwykłych ludziach, którzy tam funkcjonują, bo o tym zapominamy w całym tym bałaganie, bym powiedziała, geopolitycznym czy gospodarczym. Wojna to są wpływy, tak? To jest wojna wpływów. To są pieniądze, to jest gra o rynek. To jest też osobista gra Donalda Trumpa. Ja nie umiem patrzeć na tego człowieka w sposób taki, no, z zaufaniem do jego słów, tak? Mieliśmy już atak na Grenlandię, słowny, mamy atak realny na Wenezuelę. Pojawiły się jakieś tam pogłoski o Kubie i przyjaznym przejęciu Kuby, tak? I teraz Iran. Ta narracja niebezpiecznie zbliża się do narracji Putina, który też operacją specjalną próbuje tutaj, tak, wyegzekwować swoje cele polityczne kosztem zwykłego człowieka. Więc będziemy mieć potężny problem. Ja nie wierzę w to, że ta wojna będzie trwała, nie wiem, 10, 14 czy 20 dni, tylko
Boję
się, że ona się rozpłynie, i to, co się w tej chwili dzieje, tak, chociażby ze względu na turystykę, ropę, ten przypadkowy zupełnie, a może i nie, atak na Cyprze, tak, czyli ten dron, to są rzeczy niepokojące i niestety eskalujące. I tak się zastanawiam, no, gdzie ta nagroda pokojowa Nobla Donalda Trumpa, bo ta jego ścieżka po tą nagrodę, no, zupełnie, bym powiedział, od bardzo brzydkiej strony się zaczyna.
Bartosz Tobieński uśmiecha się, aczkolwiek nie wiem, czy to uśmiech politowania.
To ironiczny uśmiech, bo rozpoczynam wojnę, aby ją zakończyć, a potem domagać się pokojowej nagrody Nobla. Zastanawiam się, co myślą Amerykanie. Z sondaży, który wynika, że co czwarty Amerykanin wyraził aprobatę, tylko co czwarty Amerykanin, tak? I w co gra tak naprawdę Donald Trump? I czy ten scenariusz, który trwa od kilku dni, faktycznie on sobie taki napisał? Czy jednak okazuje się, że jest zaskoczony. Wspominaliście o tym, ile może to potrwać. On dzisiaj podobno powiedział, że 4 tygodnie. Zastanawiam się, na czym opiera ten swój szacunek. On prawdopodobnie myślał, że jeśli pozbawi życia najważniejsze postaci w Iranie, to rozwiąże się problem. Okazuje się, że ten problem się nie rozwiązał. Tak? W tle jest jeszcze Izrael, a tak naprawdę Bliski Wschód znowu jest. Wszystkie oczy świata są skumulowane i patrzą na Bliski Wschód. Nie zapomnijmy o tym, że cały czas trwa wojna na Ukrainie, która w tym momencie trochę niestety schodzi na bok.
I zaraz będziemy do tego wracać i będziemy zastanawiać się nad tym, jak to się może przełożyć na sytuację na wschodniej flance NATO, czy bezpośrednio w Ukrainie. Tak a propos tego, co mówiłeś, ja wczoraj słyszałem wypowiedź generała Romana Polko, który mówił, nie da się obalić żadnego reżimu, tylko z powietrza, bez wejścia.
Bez akcji tam, lądowej.
Wojskiem lądowym. No i teraz pytanie, czy możemy sobie w ogóle wyobrażać sobie, możemy wszystko albo niczego możemy sobie nie wyobrażać, a to i tak się wydarzy. Wspomniałeś o tym, co myślą zwykli Amerykanie. Przypominamy sobie kampanię wyborczą w Stanach Zjednoczonych i to, że Donald Trump zarzekał się wręcz, że żadnego nowego frontu otwierać nie będzie.
Wszystko na odwrót.
Ale też te osoby, które głosowały na Trumpa, nie wierzyły w jego politykę migracyjną, a dzisiaj są deportowane. Tak? Więc to przełożenie głosów zwykłych Amerykanów na jego obietnicę, też mam wrażenie, że się mija zupełnie z prawdą.
Dobra, ale teraz... Piotr,
tylko jeszcze na zdanie. Pytanie, jaki pomysł rzeczywiście Amerykanie mają, co dalej z Iranem, bo nie zapominajmy, że jednak w Iranie jest opozycja przeciwko reżimowi, który rządzi, więc być może rzeczywiście Amerykanie liczą na to, że tam dojdzie do jakiegoś przewrotu. No o tym oczywiście nie jesteśmy w stanie jakby się dowiedzieć oficjalnie, więc myślę, że musimy trochę poczekać, nie? Na to jeszcze.
Mm-hmm. Pamiętajmy też o tym, tak sobie myślę, to też jest chyba ważne w tym wszystkim, jak Donald Trump czy Stany Zjednoczone próbują argumentować to, co się dzieje. Mówią o tak naprawdę takim prewencyjnym uderzeniu związanym bezpośrednio z bezpieczeństwem Stanów Zjednoczonych. No bo jednak Iran uważany za jednego z głównych sponsorów światowego terroryzmu. Państwo wspierające Rosję, także w konflikcie z Ukrainą. Wspominałeś, Piotrze, o tym, że to też sojusznik Chińskiej Republiki Ludowej. Więc to no, wszystko jest gdzieś tam ze sobą bardzo mocno związane po prostu.
Tylko może też jakby warto spojrzeć, że to, co właśnie powiedziała Karolina, że ta retoryka się niebezpiecznie zbliża jakby, znaczy do retoryki rosyjskiej, w sensie, no zobaczcie, że...
Trochę boimy się to mówić, prawda? Nawet na głos, ale...
Tak, no bo ONZ na przykład absolutnie nie popiera tej akcji amerykańskiej w Iranie. Czyli wracamy do tego słynnego, wiem, że jakby geostratezy lubią mówić o tak zwanym koncercie mocarstw, tak? Czyli o tym właśnie, kto jest silniejszy. W sensie, że jakby tutaj jakby już te wszystkie regulacje międzynarodowe przestają obowiązywać, między innymi Stany Zjednoczone, Rosję wcześniej, prawda? Jeżeli chodzi o Ukrainę, pytanie właśnie, czy tak będzie wyglądał ten świat dalej, nie? Jakby, czy to idzie w taką stronę, że ONZ i inne te wszystkie rady, oprócz Rady Pokoju Donalda Trumpa, czy one przestają mieć znaczenie?
Znaczy tego poparcia dla Amerykanów nie ma zbyt wiele, prawda? Chyba Australia tak wyraźnie powiedziała, że popiera. Jeśli chodzi o Organizację Narodów Zjednoczonych, to mam wrażenie, że ona po prostu jest, niestety, prawda? I to nie tylko w przypadku tego konfliktu, ale wielu, wielu innych. I zatrudnieni tam są zadowoleni, bo otrzymują pensję, natomiast jakby sprawczości nie ma zbyt wielkiej, a przynajmniej nie widzimy, nie czujemy tego na co dzień.
No pytanie, kto jest się w stanie sprzeciwić Amerykanom? Ja sobie zdaję sprawę, że to jest absolutnie dziwne pytanie, prawda? Właściwie nasze te ostatnie akcje pokazują, że Ameryka chyba cały czas jest najważniejszym państwem na świecie.
No to no, na pewno najbardziej wpływają. Chyba też warto, tak sobie myślę, tutaj podkreślić to co napisano, o czym napisano w Wall Street Journal na samym wstępie, że jednak Donald Trump zdecydował się na to, na co nie zdecydował się wcześniej ani Joe Biden, ani Barack Obama, choć też tak patrząc wewnętrznie na to, co w Stanach Zjednoczonych działo się, no to Donald Trump prowokował wręcz niemal Baracka Obamę do zaatakowania Iranu w mediach społecznościowych. Teraz różni ludzie przypominają te wpisy Donalda Trumpa sprzed lat, no ale gazeta jednak stawia taką tezę, że to jest konieczny atak odstraszający po prostu i że to się wpisuje w politykę Bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych, czyli Wall Street Journal, chwali Donalda Trumpa. Tak by to można było.
Czyli to, co mówi Władimir Putin, że to był atak prewencyjny, przepraszam, to trzydniowa operacja, tak,
specjalna.
Też miała być specjalna, to w jakimś sensie wracamy do takiej retoryki, że jeżeli państwo jest silniejsze, to możemy mu wiele wybaczyć. Więc jeżeli wchodzimy w taki świat, no to rzeczywiście musimy się przygotować na wielkie zmiany.
To jest to, o czym Karolina przed chwilą mówiła.
No dobrze, ale jeszcze pytanie jest, ile w tym wszystkim, bo wiecie, ja rozumiem terroryzm, rozumiem skalę, rozumiem konflikt, rozumiem, no tutaj jeszcze jakby jest pewne uzasadnienie. Natomiast ile w tym wszystkim jest jeszcze tego uśmiechu i potrzeby prezydenta narcyza, który musi być na ustach całego świata? Bo mam wrażenie, że to niestety odgrywa też dużą rolę.
Mi się wydaje,
jak oglądam te jego konferencje prasowe, gdzie on się upaja tym, jak on mówi, ton, to jest niestety przypadek dla i psychologów, i specjalistów od wizerunku personalnego.
Dużo mądrzejsze osoby ode mnie mówią, że jednak tutaj trzeba to patrzeć w kontekście tej rywalizacji Ameryki z Chinami i być może właśnie o to tak naprawdę tutaj chodzi, więc oprócz tych wszystkich tam, znaczy górnolotnych haseł wojny z terroryzmem, chodzi po prostu o pieniądze, chodzi o jakby w ogóle rozegranie również Chin.
A jak się to przełoży na to, co dzieje się na naszej scenie?
Właśnie, tylko jakim kosztem to się dzieje? Słuchajcie, spójrzmy przez życie takiego przysłowiowego Kowalskiego. Tak? No, jak to się przełoży? Póki co i nie widać drastycznych podwyżek cen paliwa, ale myślę, że jest to kwestia czasu.
No, ale to jesteśmy tak naprawdę pierwszy roboczy dzień
oczywiście.
Tych zdarzeń.
Giełda już się zaświeciła na czerwono poranku, więc...
I będą też preteksty do tego, aby podwyższać te ceny, choć podobno większość ropy naftowej do nas dociera z innego miejsca na Bliskim, na Bliskim Wschodzie.
Na Bliskim, aha, okay.
Z Morza Czerwonego, a nie z tego miejsca, które gdzieś ciśnienia Ormus, gdzie, tak która w tej chwili jest zablokowana. To jest zastanawiające, co zrobią politycy. Mamy początek tygodnia. Jaką narrację przyjmą politycy w Polsce w kontekście chociażby bijącego zegara z decyzją prezydenta Nawrockiego, jeśli chodzi o program SAFE? Bo to jest kolejny argument do tego, abyśmy jednak pamiętali o tym, że to, co jeszcze kilkanaście lat temu, czyli konflikt nam nie grozi, teraz może nastąpić tak naprawdę w każdej chwili i to nie wiemy z której strony.
Politycy Prawa i Sprawiedliwości, widziałem dzisiaj, taki spin robią, że jakby obwiniają rząd Donalda Tuska, że są osoby tam w Iranie i on im nie pomaga, prawda? Przepraszam, na Bliskim Wschodzie jacyś nasi polscy turyści, że jest to wina przysłowiowa jakby Donalda Tuska. No tutaj o Donaldzie Trumpie nie wspominają, w sensie kto to wszystko jakby zapoczątkował, ten cały konflikt w tym rejonie. Natomiast jeżeli chodzi o SAFE, rzeczywiście to jest bardzo istotne. Mam wrażenie, że tak jak powiedziałem wcześniej, że jest to pewnego rodzaju taka amunicja dla Prawa i Sprawiedliwości, żeby pokazać, zobaczcie, Ameryka cały czas jest jakby najsilniejsza. Powinniśmy stawiać również na nią, jeżeli chodzi o przyszłe kontrakty. Stąd właśnie ten europejski program SAFE dla części prawicy jest jakby niewygodny i być może właśnie teraz jest to argument dla nich, żeby uderzać w Europę.
Chcę o jedną rzecz zapytać w tym kontekście, o którym mówisz, chociaż nie mogę teraz sobie nie pozwolić na pewną ironię. Uważam, że Donald Tusk absolutnie natychmiast powinien coś zrobić i odblokować ten ruch lotniczy przede wszystkim nad Bliskim Wschodem, żeby te kilkadziesiąt linii lotniczych z różnych krajów ze świata nie ponosiło tych strat. No, panie premierze, proszę coś z tym zrobić. Jeżeli rzeczywiście ktoś zarzuca Donaldowi Tuskowi, że to jego wina.
To... No to pokazuje, że już chyba brakujemy argumentów, tak?
Teraz zrobiłem taki wstęp, bo zastanawiam się nad jedną rzeczą. To, Piotrze, o czym powiedziałeś na wstępie naszej audycji, to znaczy, że takie głosy już się pojawiają, że to, co się wydarzyło, to są argumenty przeciwników programu, grające na korzyść przeciwników programu SAFE, mówiąc w uproszczeniu, dla Prawa i Sprawiedliwości korzystne, bo pokazuje, że Stany Zjednoczone nadal mają wiodącą rolę na świecie, są tym najsilniejszym, najbardziej wpływowym państwem, które karty może rozdawać i nie należy z nimi igrać, tak to można by powiedzieć. Z drugiej strony słyszę, że wręcz przeciwnie, że ta sytuacja pokazuje, że świat jest kompletnie nieprzewidywalny i niepewny i to jest argument dla tych, którzy popierają jednak program SAFE i to, żebyśmy stawiali na pewne samodzielne możliwości jako kraj. Sądzicie, że to się jakoś przełoży na decyzję prezydenta? W sprawie podpisu Karolina Misztal kiwa głową na boki.
Nie. Ja wątpię, że prezydent słuchał kogokolwiek. Nie.
Poza swoimi doradcami?
Nie, poza swoimi doradcami, oczywiście, no ale to już jakby przerabiamy od paru miesięcy, tak, ponad pół roku i widzimy, ku czemu to zmierza. Natomiast Safe będzie wygodną oczywiście rozgrywką i w ogóle cały ten konflikt na Bliskim Wschodzie sprowadzi się tylko i wyłącznie do rozgrywek politycznych między partiami.
Prezydent Nowrocki
bez większej sytuacji. Argumentacji.
Jest w bardzo trudnej sytuacji, wydaje mi się, bo rzeczywiście każda jego decyzja
będzie zła.
Będzie zła albo dla niego, albo dla Polski, albo dla jego środowiska.
Na tym polega odpowiedzialność prezydenta
Tak, ale rzeczywiście tutaj...
Żeby znaleźć dobre rozwiązanie.
Bo trzeba to pamiętać, że weto prezydenta Nowrockiego nie zablokuje programu SAFE, tak? On oczywiście utrudni pewne rzeczy,
ale
jasne.
Ale zmieni jego koszty i wywinduje je.
Dokładnie, natomiast jakby da amunicję i paliwo stronie rządowej, bo tak sobie wyobrażam, że za każdym razem, gdy Polska będzie kupowała sprzęt i będą jakieś konferencje robione, to gdzieś tam ten przekaz będzie szedł taki, że prezydent Nowrocki to zablokował.
Więc to nie jest łatwe
dla prezydenta Nowrockiego ta decyzja.
Wracając jeszcze do tego, co działo się w zeszłym tygodniu i też to pozostajemy cały czas w tym samym kontekście, bo wiele mocnych słów w zeszłym tygodniu w polskim Sejmie padło, także w trakcie wystąpienia Radosława Sikorskiego, takiego expose ministra spraw zagranicznych, a Radosław Sikorski mówił wprost, musimy być gotowi na taką wojnę, w jakiej walczyli nasi dziadowie. To są słowa bardzo mocne.
To są słowa człowieka, który wie, co to wojna. Prawda? Który był na linii frontu i to raczej nie były to słowa mówione pod publiczkę. To są słowa, które powinny naprawdę obudzić w nas, aby na chwilę przestać myśleć, mówię nas, ale w domyśle mam polityków, przestać myśleć o interesie partyjnym. Czy to jest w ogóle możliwe? No chyba nie. No, Polska nie ma barw partii X, Y, Z. Polska jest biało-czerwona i te piękne słowa, którymi karmią nas politycy, szczególnie w czasie kampanii wyborczej, chyba zapominają. Znaczy nie chyba, na pewno zapominają w takich momentach jak teraz.
Teraz kampanii wyborczej nie mamy.
No, w zasadzie trwa cały
choć
czas.
Choć jedni powiedzą, że ona trwa cały czas, ale tak mocne słowa mają uderzać do emocji, mają nas obudzić, ale dlaczego, jak sądzicie?
Ale spójrzcie na narrację.
Bo może to jest tylko polityczne narzędzie.
Spójrzcie na narrację, która trochę zmienia się. Słowa o zakutych łbach. Może faktycznie politycy koalicji zrozumieli, że trzeba nazywać to, co się dzieje, tak jak należy to
twardo
powiedzieć.
I dobitnie,
twardo
tak?
i dobitnie,
bez
żeby dotrzeć.
Bez ważenia słów, bez kurtuazji polityki poprawności?
Prawdopodobnie tak. Może doszli do wniosku, że ta poprawność nie przynosiła im należytych skutków.
Znaczy, konflikt leży w interesie Platformy i Prawa i Sprawiedliwości. Im jest ostrzejszy, tym obie te partie jak dalej będą funkcjonować. Oczywiście PiS jest w dużo większym kryzysie, co pokazują sondaże, prawda? 18, 20, 23% to są wyniki
sytuacja
absolutnie.
Sytuacja wewnętrzna, ja już dzisiaj nie będziemy o niej mówić,
nie będziemy,
ale absolutnie. Jest tam ciekawie.
Ale mam wrażenie, że na konflikt, chociaż może w tym momencie rzeczywiście konflikt jakby dużo lepiej działa na rzecz Koalicji Obywatelskiej, bo jednak Prawo i Sprawiedliwość ma po prawej stronie dwie inne partie, które bezpośrednio konkurują o wyborcę na prawicy, a Koalicja Obywatelska jakby tej konkurencji nie ma, bo z samym szacunkiem do lewicy to jednak jest trochę inny elektorat. Więc ja myślę, że w interesie Koalicji Obywatelskiej jest bardzo, w sensie jest jakby zaostrzać ten przekaz, stąd te wypowiedzi, stąd również te expose ministra Sikorskiego, które było utrzymane chyba jednak mimo wszystko w takim tonie, że jesteśmy w Unii Europejskiej, ale współpracujemy również z Ameryką i wydaje mi się, że to jest takie rozsądne stanowisko, no bo na tym to powinno polegać. Nie powinniśmy się obrażać ani na Amerykę, na Donalda Trumpa, ani na Unię Europejską. Natomiast Prawo i Sprawiedliwość rzeczywiście wchodzi w taką retorykę, że mamy być skrajnie proamerykańscy i tylko tyle. Więc to jest, że tak powiem, trochę dziwne stanowisko partii, która spada w sondażach.
Która też zarzeka się, że jest partią prounijną jednak. Chociażby
na niczyim pasku, bo to też jest ważne, prawda? To też jest istotne.
Tak jest. Ach, dużo ironii. Karolina, widzę, że tak jeszcze patrzysz tutaj
ja
na mnie.
Ja tak myślę, że właściwie politycy powinni być elastyczni w stosunku do sytuacji, nie wiecie, przedkładanie własnych interesów. Tu mamy który to rok? 10, 12, tak, partyjnych, kiedy cały czas jest konflikt i nam tak szczerze mówiąc to nie wychodzi nigdy na dobre. Natomiast sytuacja generalnie i tutaj cały czas marginalizujemy tutaj sytuację po wschodniej stronie, tak, czyli przestajemy mówić, nawet tutaj w studiu już powoli o Ukrainie, a to dopiero trzeci, tak, dzień konfliktu na Bliskim Wschodzie. Ja boję się, że właśnie tu będą największe problemy. Jesteśmy w zagrożeniu wojny i o tym trzeba po prostu głośno i wyraźnie mówić, a politycy powinni zamiast się kłócić, przygotować na to społeczeństwo.
I to będzie...
To może tylko dosłownie dwa zdania, jeżeli chodzi o ten wschód. Profesor Pisarska dzisiaj powiedziała, że jest konkretne jakby takie połączenie z tym, co się dzieje teraz w Ukrainie. To jest chociażby te nasze baterie Patriot, które rzeczywiście Ukraińcy bardzo ich potrzebują. Amerykanie teraz też się będą wykorzystywać bardziej, więc być może to też uderzy w Ukrainę, w sensie, że będą mieli tego uzbrojenia dużo mniej niż wcześniej, a to jest kluczowe dla Ukraińców. I jeszcze jedna kwestia, moim zdaniem warto to też powiedzieć, że przedłużający się konflikt w Iranie sprawi, że ceny ropy pójdą w górę, a na tym skorzysta, no wiadomo kto. Rosja, prawda? Więc to też jest, bym powiedział, ważny czynnik.
No, pamiętajmy też o tym, tak sobie myślę, aczkolwiek też no nie jesteśmy specjalistami, żaden z nas nie jest tu specem od geopolityki, jasne, militarów i tak dalej, ale drony szachet, odmieniane przez wszystkie przypadki od początku konfliktu na Ukrainie, też są przecież irańskiej produkcji.
Ale ponoć Rosjanie już absolutnie w sensie...
Przyjęli technologię
i robią swojego.
Ale cisza Rosji
jest
też jest taka, bym powiedziała, znamienna.
I teraz my też ciszę w pewnym sensie sprowokujemy, przynajmniej w naszej audycji zrobimy krótką przerwę muzyczną i reklamową, a potem wrócimy do strefy komentarzy.
Strefa komentarzy.
Wracamy do strefy komentarzy. Kuba Kaługa, kłaniam się ponownie. Karolina Misztal, Piotr Olejarczyk, Bartosz Tobieński razem ze mną w studiu. Moi drodzy, zostawimy już Bliski Wschód. Aczkolwiek spróbujemy znaleźć jakieś karkołomne przejście z tematu jednego do drugiego, bo będziemy mówili o piłce nożnej i o derbach Trójmiasta, które za nami. Bez skandali się nie obyło i bez kontrowersji, ale cieszę się, że Bartosz Tobieński z nami dzisiaj jest, bo można połączyć piłkę nożną z tym, co się dzieje na Bliskim Wschodzie i to wcale bez jakiegoś ironii i usilnego uśmiechu.
Tak, pamiętajmy, znaczy przypomnijmy sobie, że już za 3 miesiące rozpoczynają się Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, więc chyba jedna z najważniejszych, jak nie najważniejsza po Igrzyskach Olimpijskich impreza sportowa na świecie. Te mistrzostwa mają odbyć się w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku.
Choć być może w Meksyku się nie odbędą, bo
wiemy,
już takie głosy się pojawiają. Tak.
Też jest gorąco i to nie tylko ze względu na klimat, jaki tam panuje. I do tej imprezy, póki co nie wiemy, czy pojadą tam biało-czerwonie, ale już awansowała reprezentacja Iranu. No i współwłaściciel polskiego klubu Pogoń Szczecin jest z pochodzenia Irańczykiem. On właśnie podzielił się informacją, że kontaktował się z kilkoma reprezentantami kraju, czyli Iranu, i ci powiedzieli, że nie wykluczają, że do Stanów Zjednoczonych na Mistrzostwa Świata nie polecą. Więc tutaj
będzie bojkot.
Tutaj może być kolejny bojkot. Generalnie tu akurat dotyczy imprezy w Stanach Zjednoczonych, ale pamiętajmy o tym, że na Bliskim Wschodzie powstała bardzo bogata infrastruktura sportowa w związku z wydarzeniami, które miały i będą miały mieć miejsce. W przyszłym roku w Katarze mają odbyć się Mistrzostwa Świata w koszykówce i zanim dotrzemy do tych derbów piłkarskich Trójmiasta, chciałbym przypomnieć, w zasadzie kilkanaście godzin temu w Gdyni zakończyły się mecz polskich koszykarzy, którzy walczą o awans do Kataru. I polscy koszykarze
wygrywają,
zagrali świetnie mecz kolejny mecz. A ponieważ jest to moja ulubiona dyscyplina, to chciałem właśnie o tym wspomnieć, bo czasami jest ona niedoceniana. Jest to najbardziej popularna halowa dyscyplina na świecie. No ale teraz przejdźmy już do tych...
Podpisuję się i wspieram to jako zapalony kibic.
Do tego, co się wydarzyło w
piątkowym. Który o piłce nożnej z kolei nic nie wie. Więc właśnie, dlaczego te derby budzą takie kontrowersje? No i co się stało, że... Arka Gdynia ich nie wygrała, bo takie tytuły w prasie widać, że to miały być derby dla Arki.
Która, przypomnijmy, do tej pory w Ekstraklasie jeszcze nie wygrała, więc to jest takie dodatkowe piętno, które gdzieś tam żółto-niebiescy mają. Dlaczego nie wygrała? Dlatego, że prowadząc 2-0 pozwoliła sobie strzelić na dwie bramki. To oczywiście taka bardzo ogólna opinia. Natomiast tak, są kontrowersje, tylko myślę, że nikt z nas nie ma takich umiejętności sędziowskich, a i sędziowie, jak się okazuje, są różni w swoich opiniach, jeśli chodzi o zdarzenie, które miało miejsce, które mogło spowodować, że Arce Gdynia zostałby przyznany rzut karny, który z założenia też nie jest jeszcze bramką.
Natomiast szansą na bramkę.
Tak, natomiast ja chciałbym zwrócić uwagę na bardzo ciekawą rzecz, która gdzieś tak trochę przeszła bokiem w mediach, szczególnie tych centralnych, czyli warszawskich, na słowa trenera Arki, Dawida Szwargi, który powiedział, że to nie pierwszy taki przypadek, kiedy oni, czyli piłkarze i sztab trenerski Arki Gdynia czuje się pokrzywdzony w tym sezonie i dał wyraźnie do zrozumienia, że Legia Warszawa, która gra gorzej niż źle i zajmuje aktualnie miejsce spadkowe, jest na siłę wyciągana przez centralę, aby nie spadła. I to się odbywa kosztem między innymi gdyńskiego klubu. To jest jakaś teoria, tak? Trudno nie w jakimś sensie, na pewno kibicarki potwierdzi to, że tak może brzmieć i tak może być, prawda? No, nie wiem, sędziowie, ja podkreślę jeszcze raz, nawet znalazłem jeden z cytatów byłego sędziego, choć wielu kibicom i fanom PZPN-u to nie mieści się w głowie, w rzeczywistości oba stanowiska dotyczące tej sytuacji, choć są ze sobą sprzeczne, mieszczą się w granicach interpretowania takich sytuacji przez FIFA i UEFA i to pokazuje, że system VAR, który miał być remedium na wszystkie problemy, które toczą się na boisku,
nie jest idealny. No Karolinę Misztal zapytam o jedną rzecz, bo na derbach byłaś nieraz.
No tak, nieraz. Właśnie pierwszy raz w mojej karierze zawodowej, która trwa 22 lata, nie byłam w ostatni piątek.
Aha, okej. Okay.
Ale przyszłam do domu i nawiązując do tego, co powiedział Bartek, ja jako kobieta przez długi czas, na początku przynajmniej mojej kariery zawodowej, nawet nie byłam w stanie zrozumieć, czym jest spalony, także wybaczcie mi wtedy. Później troszkę moja wiedza się poprawiła, ale przyszłam do domu, włączałam telewizor z ciekawości, to była druga już połowa. Zobaczyłam wynik 2-0. Postanowiłam wyjść na chwilę z psem i kiedy wróciłam z psem, spojrzałam na wynik, było 2-2. I wtedy moje zdziwienie pojawiło się, jak to było możliwe, że Arka... Ale z tego, co pamiętam od kolegów dziennikarzy, to Lechia miała też taki problem, że swego czasu, że długo prowadziła, a potem w końcówce traciła gole, więc chyba to jest po prostu element rywalizacji sportowej. Dzięki temu mamy o czym dyskutować dzisiaj. Poza tymi kontrowersjami od kolegów słyszałam, że tak właściwie mecz był ciekawy w akcję. Widziałam bardzo ciekawe zdjęcia tej już wielokrotnie opisywanej przez media sytuacji z potencjalnym rzutem karnym, ewentualnie bramką. No i mogę się tylko podpisać pod słowami kolegów, którzy po prostu na tym sporcie się znają i nim się interesują bardziej niż ja fotograficznie.
Piotr Olejarczyk, ty jako dziennikarz medium ogólnopolskiego Netu nie miałeś też o czym pisać chociażby w kontekście jakichś takich dodatkowych ekscesów, które często derbom towarzyszą, ale to też być może dlatego, że bez kibiców jednej z drużyn one się odbyły.
Tak, więc ja się na piłce nożnej nie znam, więc wracając do Lubelskiego Wschodu, nie, żartuję. Dobrze, tak, więc tak. Jakby powiem... Dosyć interesujące jest właśnie to, co powiedział Bartek, że jak rozumiem, trener Arki Gdynia rzuca poważne oskarżenia, tak?
Tak, to można
wspomniałeś o tym, że w ogóle lubisz koszkówkę najbardziej, ja tak samo, ale tą jakby za oceanem i tam są takie sytuacje, że jeżeli jakiś zawodnik albo trener w ogóle narzeka na pracę sędziów, to dostaje bardzo duże kary finansowe. Więc pytanie, jak tutaj będzie? Czy w polskiej lidze jest tak, że można wyjść w taki sposób i powiedzieć coś takiego bez żadnych dowodów i rzucając oskarżenia, dając takie teorie? Bo właśnie przyznam, że nie wiem, jak to wygląda w polskiej lidze. Chodzi o to, czy jakieś konsekwencje są za takie słowa.
Myślę, że Dawid Szwarga może ponieść więcej konsekwencji, bo on też otwarcie mówi o... że sędziowanie było gorsze niż stan murawy w Gdyni.
Wow.
Tak, i to taki kamyczek do własnego ogródka, a to dość istotny element gry murawa, która powiedzieć nie wygląda dobrze, to jak nic nie powiedzieć. I myślę, że jeśli Arka chce się utrzymać piłkarsko, to właściciele stadionu, czyli miasto Gdynia, powinno jak najszybciej po prostu zainwestować w nowy trawnik, tak to nazwijmy, a nie by przypadki rządziły na boisku, bo to, co się wydarzyło albo nie wydarzyło, można nazwać przypadkiem, ale równie dobrze może być taka sytuacja, że No to boisko, każdy, kto widział derby albo wcześniejsze mecze Arki, no to chyba może przyznać szczerze, niezależnie czy jest kibicem, czy nie, to jest najgorszy plac do gry w Ekstraklasie. Słowa trenera zapewne będą analizowane, ale myślę, że skoro już władze ligi są podzielone swoimi decyzjami, to chyba nie będą go jeszcze bardziej karać, bo to już byłoby kolejne dodatkowe piętno. Zresztą takie słowa dość często padają. To może nie było one spersonalizowane dosłownie, ale tam nawet sędzia główny podobno powiedział, bo może nie wszyscy słuchacze wiedzą, o co chodzi. System VAR, który obowiązuje, jest po to, aby wspierać sędziego będącego na boisku.
Żeby odtworzyć
sytuację. Tak? Tutaj sędzia nie dostał w ogóle sygnału z wozu VAR od sędziów odpowiedzialnych za to, aby przyszedł to obejrzeć, i to już jest jakiś znak zapytania. Widać, że też w tym towarzystwie sędziowskim nie dzieje się dobrze, jeżeli do takich sytuacji dochodzi, i to nie pierwszy raz.
Ale jednocześnie pojawiło się oświadczenie kolegium sędziowskiego, tak?
Tak.
Które
PZPN,
też
tak.
Właśnie, które, więc jak to się ma do całej tej...
No zobaczymy, jakie będą, czy będzie ciąg dalszy. Ja podejrzewam,
ale na wynik w żaden sposób to już
nie wpłynie. Absolutnie.
Sędziowie
mogą zostać zawieszeni na dwa spotkania, jak to się często odbywa. Natomiast to, co powiedział trener Szwarga, i trudno nie przyznać mu racji, co z tego, jeżeli straciliśmy w ten sposób dwa punkty. One nam mogą finalnie, może nam zabraknąć do tego, aby się utrzymać w Ekstraklasie.
No właśnie, ale Bartku, jak
ale były to jeszcze dodam, ale były to fantastyczne derby, ja muszę powiedzieć, bo rozmawiałem w dniu derbów z trenerem Jastrzębowskim i Grzegorzem Nicińskim, czyli legendy obu klubów, po sierpniowym meczu w Gdańsku, którym pozostał wielki niedosyt, jedna bramka i w zasadzie taka gra bardzo defensywna. To był mecz pełen akcji, zwrotów akcji, równie dobrze mogło się to skończyć 4-4 albo 5-5, słupki, poprzeczki. Do pełni szczęścia brakowało chyba tylko klimatu kibiców gości, czyli kibiców Lechii Gdańska, ale poza tym rekord frekwencji na stadionie w Gdyni. Oby takich derbów było więcej, to znaczy w domyśle niech Lechia i Arka utrzymają się w Ekstraklasie.
I to jest bardzo optymistyczna puenta dla tego tematu, ale chcę cię, Bartku, zapytać już o tę murawę. Mhm. Czy ten stan murawy to po zimie taki zły i przez zimę?
Na pewno zima, natomiast stadion gdyński z mojego doświadczenia nigdy nie miał najlepszej murawy. Nie wiem, co jest tego powodem, bo nie jestem fachowcem, natomiast wydaje mi się, że jest to kwestia trochę tego, jak ten stadion został zbudowany, naświetlenia, nasłonecznienia, chociaż podobno Gdynia to miasto z największą liczbą słonecznych dni. Natomiast tam zawsze był problem, odkąd pamiętam. No ale jeżeli są problemy, no to należy je w jakiś sposób się ich pozbyć. Tutaj myślę, że najrozsądniejsze był po prostu nowy trawnik. Ja nie pamiętam, kiedy w Gdyni nowy trawnik był położony, ale tak szybko ta murawa na pewno nie dojdzie się. Przy tej aurze, jaką mamy, to tak naprawdę tak szybko ona nie dojdzie do siebie.
Tak sobie myślę, pytam o tę zimę nie bez powodu, bo chciałem po prostu płynnie przejść z jednego tematu do drugiego. Karolina Misztal uśmiecha się, bo już odczytuje moje intencje. Nie da się nie zauważyć odwilży, która nam przyszła przez ostatnie dni. I nie da się nie zauważyć tego, co odsłoniła ta odwilż w różnych miejscach.
Wszystko.
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 Co tam odsłoniła? Co widziałaś?
Można powiedzieć, że tak pięknie było, jak było biało.
Właściwie tak. Ja najbardziej nie lubię tego momentu. Ta zima była przepiękna. Troszkę nas zaskoczyła. My się odzwyczailiśmy od niej, mam wrażenie. I w związku z tym, przez to, że trwała i długo ten śnieg leżał, to też zapomnieliśmy o tym, że istnieją śmietniki, torebki, nie wiem, cokolwiek. Że trzeba sprzątać po psach również. Ze zdziwieniem, powiem szczerze, kiedy ten śnieg odkrył, ja nie pamiętam tak zaśmieconych absolutnie fatalnie chodników, czy przestrzeni w ogóle, czy trawników. Tam jest wszystko. najbardziej mnie zaskoczyła ilość niedopałków papierosów. To jest po prostu przy przystankach, tam gdzie są też i zakazy, ale w ciągach komunikacyjnych. To znaczy, że my po prostu w ten śnieg, jak w taką czarną, przepraszam, dziurę, co oczywiście jest na śnieg jest biały, co jest w ogóle paradoksalne, tak? Ale w ten biały śnieg, jak w czarną dziurę wrzucaliśmy, po prostu mam wrażenie, wszystko jak w jakąś przepaść. Ja nie wiem na kiedy, no o ile chodniki są, widziałam już dzisiaj sprzątane i pieczołowicie. I ta zima z pewnością będzie nas dużo kosztować, no przecież i samo odśnieżanie przez wiele, wiele tygodni, a teraz cały proces sprzątania. Ja nie wiem, jak jest zaplanowane sprzątanie ulic, ale życzyłabym sobie, żeby było szybciej niż później, ze względu również na to, co zalega na poboczach.
Jestem też ciekawy, czy sprzątanie parków albo jest parków, na przykład tak, planowane, bo chyba też by się przydało. A co, Piotrze, na drogach zauważyłeś albo chodnikach? Dziury. Już zostawiając te śmieci i te...
Dziury oczywiście, czyli standardowe łatanie. To pewnie przed nami w najbliższych dniach, ale jeżeli chodzi o chodniki, no to, co powiedziała Karolina, bardzo dużo kosztowało jakby w tym roku, bodajże chyba przez 40 kilka pierwszych dni nowego roku 20 kilka milionów kosztowało odśnieżanie chodników.
Ale budżet w Gdańsku przynajmniej przeznaczony na tak zwane zimowe utrzymanie
o 5 milionów więcej niż cała zima wcześniej.
Wyczerpany.
Rok temu, więc rzeczywiście ta zima była pod tym względem wyjątkowa. Tak, co zobaczyłem, to również rzeczywiście te brązowe przebiśniegi, to o którym już też powiedziała Karolina, chyba zapomnieliśmy, że trzeba sprzątać po psach. Ulica standardowa, prawda, no, trzeba będzie je jakoś naprawiać.
Może mamy takie poczucie po prostu, że wraz z śniegiem to wszystko się rozpuści, zniknie i nie wiem, jak to psychologicznie
jakoś rzeczywiście
ogarnąć.
Więcej sobie pozwalam, tak, to
może
prawda.
Kiedy ja widzę kierowcę wyrzucającego przez okno niedopałek papierosa, to zastanawiam się, czym on się kieruje. Tak,
że ktoś po nim posprząta.
Że ktoś po nim posprząta, tak, przyjdzie i posprząta.
Tak. Że to nie jego sprawa. Jego sprawa kończy się w momencie, kiedy on go, wiesz, wyrzuca. Tak.
Na pewno zacierają
nie
ręce.
Nie tłumacząc oczywiście. Mechanicy tak?
Na pewno zacierają ręce, bo to jest branża, która będzie miała na pewno teraz dużo.
Po tej ilości soli, która wylądowała na drogach.
Soli, zawieszenie.
Sól i zawieszenie, tak. Więc i lakiernicy, i mechanicy. No i pytanie, czy można się tego ustrzec? No chyba nie, prawda, bo jeżeli okazuje się, że nawet nowa obwodnica metropolitalna po tych kilkunastu tygodniach funkcjonowania są już miejsca, gdzie trzeba to naprawić, no to nie wiem, czy jest to kwestia technologii, czy umiejętności wykonania.
Pośpiechu.
A macie nadzieję, że to był taki wyjątek od reguły? Czyli reguły już tego, że tych zim u nas prawie nie ma?
Ja sobie życzę co roku takiej zimy, chociaż powiem szczerze...
Mimo niedogodności.
Może przypomnimy sobie, czym są wtedy właśnie śmietniki i tak dalej, nauczymy się, ale w tym roku też był problem moim zdaniem z odśnieżaniem i to potężne, szczególnie na początku zimy. Coś tutaj rozmawialiśmy zresztą nieraz na antenie i coś nie zadziałało,
ta zima,
prawda?
Trochę trwała, więc była okazja.
Ale też faktem jest, że poprzednie zimy po prostu nas odzwyczaiły od takiego, no powiedzmy regularności, tu też bym była przy tej skali opadów śniegu na początku stycznia czy w połowie stycznia, to też byłabym bardziej wyrozumiała dla odśnieżających i wszystkich służb zarządzających. Niemniej powiem szczerze, no tęskniłam za słońcem, cieszę się, że już jest cieplej, ale tak 2-3 miesiące śniegu przyda się i ja się cieszyłam. Mnie ta zima cieszyła.
Pamiętajmy, że to jest z dużą korzyścią dla rolnictwa i szeroko rozumianej przyrody. Prawda? Może też i nawet naszego
egoistycznie
zdrowia.
Powiem, że właśnie dla mojego zdrowia, chociażby psychicznego, jednak wolę zachowanie...
Nie lubię zimy
Wielkanocą. O tak.
Żeby zima była zimą.
A pamiętam takie momenty, że parę lat temu
właśnie
spadł
tak
śnieg na Wielkanoc.
Już zacząłem zastanawiać, czy nie popełniamy błędu, żegnając już tę zimę w naszej audycji, czy nas jeszcze nie zaskoczy.
Jest marzec, w marcu jak w garncu.
A kwiecień plecień,
więc... Ale myślę, że już takich opadów śniegu nie będziemy mieli...
Nie, tak samo go powiedzieć, że zimo trwa i chciałbym, żeby one były jakby dłuższe i takie jak te, ale pamiętajmy o tym właśnie, że one kosztują. Ta zima pokazała też, teraz się zastanawiam, w ogóle jakiego słowa użyć, żeby jednak było delikatnie, w jak trudnym stanie jest infrastruktura miejska, jeżeli chodzi o kamienice na przykład. Im zimniej, to tym więcej awarii, to naprawdę bardzo poważnych. Pytanie, czy miasto jest w stanie zabezpieczyć się na przyszłe lata czy jednak będą sytuacje takie, jak dochodziło w tym roku, że przez kilka tygodni ludzie nie mieli wody, przez kilkanaście dni nie było ciepła, więc to też są jakby te skutki negatywne zimy.
I to pytanie zostawimy otwarte na koniec naszej audycji, bo czas tam po prostu się skończył. Ja tylko spojrzałem jeszcze w te najbardziej słoneczne miasta w Polsce, bo tak mnie zaciekawiło, Bartek, to co powiedziałeś. Nie widzę tu nic o Gdyni, nie piszą o Tarnowie, piszą o Wrocławiu, a wśród miast nadmorskich Łeba, Ustka, Hel.
No to taka, nie... widzisz, to uznajmy, uległem... że w Trójmieście Gdynia.
Znaczy, ja być może uległem narracji Gdyni.
Być może tak. Bartosz Tobieński, Telewizja Polska Gdańsk, dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Piotr Lejarczyk, Onet.pl, Moja Orunia.pl.
Dziękuję serdecznie.
I Karolina Misztal, Dziennik Bałtycki.
Dziękuję bardzo,
to byli goście
dnia.
Strefy Komentarzy na antenie Radia Gdańsk. Kuba Kaługa, kłaniam się w imieniu swoim oraz Barbary Kopaczewskiej, realizującej tę audycję. Do usłyszenia.
Strefa Komentarzy. Audycji słuchaj też na radiogdańsk.pl i na Spotify.